Odcinek 25.
We wrześniu 1939 roku, przemawiając w parlamencie, Douglas Hamilton nawoływał do podjęcia pokojowych negocjacji. W liście opublikowanym na łamach Timesa 6 października tego roku proponował uznanie prawa Niemiec do Lebensraumu i kolonii, co miałoby przyspieszyć zawarcie pokoju. W czasie rozmowy w alpejskiej willi Haushofer zwierzył się Hessowi, że właśnie otrzymał z Lizbony kartkę pocztową od starej przyjaciółki Mrs. Violet Roberts. Kartka zawierała pozdrowienia dla rodziny i adres zwrotny, skrytka pocztowa 506 w Lizbonie, mieście, które było wymarzonym miejscem do podjęcia rokowań pokojowych. Pani Roberts rzeczywiście istniała i była bardzo zaprzyjaźniona z Haushoferami od lat 20. 76-letnia pani jednak w czasie wojny mieszkała spokojnie w Bath i na pewno nie podróżowała do Portugalii, co choćby zważając na jej wiek, byłoby dość trudne. Dlaczego Haushofer wybrał ją jako osobę, która gwarantowała, że jego tajne listy nie trafią w niepowołane ręce? Fakt, że znał ją sprzed wojny, nie był żadną gwarancją, natomiast powiązania rodzinne Violet Roberts z pewnością mogły nią być. Jej kuzyn Walter Stewart Roberts był absolwentem elitarnej uczelni Eton, do której uczęszczał w latach 1902 do 1908 roku. W tym samym czasie uczył się tam Stuart Menzies, późniejszy szef brytyjskich tajnych służb. Znali się więc dobrze i mieli do siebie pełne zaufanie. W czasie wojny Walter Stuart pracował w Woburn, gdzie początkowo znajdował się ośrodek kryptologiczny, stanowiący część kompleksu Bletchley Park, a od pierwszych miesięcy wojny mieściła się tam centrala wywiadu politycznego. Praca Waltera została oceniona tak wysoko, że w roku 1946 został szefem tej placówki. Jeżeli więc listy od Haushofera miały trafiać do jego kuzynki, to tylko po to, aby on je przejmował. A przez jego ręce prowadziła najkrótsza droga do Stuarta Menziesa, ale nie po to, aby oszukać Hessa i podstępnie ściągnąć go do Anglii. Menzies był jednym z najbliższych Halifaxowi polityków, którzy uważali, że wojnę z Niemcami trzeba zakończyć jak najszybciej, za każdą cenę. Rudolf Hess polecił Albrechtowi wysłanie listu do Lizbony, co stało się 23 września 1940 roku. W Lizbonie list miał zostać włożony do nowej koperty i przesłany do Wielkiej Brytanii, lecz bez śladów tego, że pochodzi z Niemiec. Mój drogi Daglu, pisał Albrecht, jeżeli istnieje najmniejsza szansa, że list ten dotrze do ciebie w odpowiednim czasie, to muszę z niej skorzystać. Przede wszystkim przesyłam osobiste pozdrowienia. Jestem pewien, że wiesz, iż moje przywiązanie do ciebie pozostaje niezmienne bez względu na okoliczności. Słyszałam o śmierci twojego ojca. Mam nadzieję, że nie cierpiał zbyt wiele po tak długim życiu w stałym bólu. Słyszałem, że twój szwagier zginął w pobliżu Dunkierki. Nawet w dzisiejszych czasach musimy dzielić żałobę ponad wszelkimi granicami, ale nie tylko sprawa śmierci znajduje miejsce w tym liście. Jeżeli pamiętasz mój ostatni list z lipca 1939 roku, ty i twoi przyjaciele na wysokich stanowiskach możecie uznać za znaczące pytanie, czy znalazłbyś czas, aby odbyć rozmowę ze mną gdzieś na obrzeżach Europy, najlepiej w Portugalii. Mogę dotrzeć do Lizbony w każdej chwili i bez trudności. W ciągu paru dni po otrzymaniu wiadomości od ciebie. Oczywiście nie wiem, czy możesz przekonać swoje władze, aby dały ci urlop, ale być może będziesz mógł odpowiedzieć na moje pytanie. Listy dotrą do mnie całkiem szybko. To zajmie 4 lub 5 dni z Lizbony. Odpowiednio przygotowane. Podwójna koperta. Wewnątrz adres dr A.H. Nic więcej. Na kopercie adres Minero Silricola Limited, Rua do Cais de Santarém 32/1, Lisbon, Portugal. Mój ojciec i matka łączą życzenia pomyślności, jak zwykle twój A. List wysłany przez Lizbonę nie dotarł do adresata. Otrzymał go nie Douglas, który po śmierci ojca przejął tytuł księcia, ale wywiad brytyjski, o czym książę dowiedział się 15 marca 1940 roku, gdy stawił się w Ministerstwie Lotnictwa w Londynie, wezwany przez swoich przełożonych. Wartownik na parterze budynku ministerstwa pomógł mu odszukać kapitana Stamersa z wywiadu, urzędującego w niewielkim gabinecie na 3. piętrze. — Jest pan nadzwyczaj punktualny. Kapitan F.G. Freddy Stamers podniósł się zza biurka na widok księcia Hamiltona. — W dzisiejszych czasach nie jest to już sprawa przymiotów osobistych, lecz wydolności komunikacji. Miałem szczęście, że ta, z której korzystałem, podróżując ze Szkocji, była wydolna. Z kwaśnym uśmiechem powiedział książę, sadowiąc się w fotelu, który wskazał kapitan. — Czemu mnie pan ściągał aż tutaj? Hamilton wyjął z torby list, który otrzymał 26 lutego od kapitana. — To zaproszenie — sprostował Stamers. — Tylko zaproszenie. I dziękuję, że zechciał pan na nie odpowiedzieć. Zaproszenie nie wyjaśnia jednak powodów, poza stwierdzeniem, że chciałby pan ze mną pogawędzić na pewien temat. Cóż to za temat? Domyślił się pan zapewne, że jestem z wywiadu RAF-u. Stamers usiadł w fotelu obok. Muszę zapytać, co pan zrobił z listem od Albrechta Haushofera? O ile pamiętam, wraz z innymi dokumentami zdeponowałem w banku, gdy tylko zaczęły się naloty, w obawie przed zniszczeniem przez pożar lub wybuch bomby. Jak to, gdy tylko zaczęły się naloty? Niemcy zaczęli bombardować Londyn w końcu sierpnia 1940 roku. Stamers wydawał się wyraźnie zdziwiony. Wtedy nie mógł mieć pan tego listu. List otrzymałem we wrześniu 1939 roku. Stamers wstał, podszedł do biurka i wyjął z szuflady zdjęcie, które położył przed Hamiltonem na stoliku. Było to zdjęcie listu z datą 23 września 1940 roku. Hamilton wziął kopię do rąk i widać było, że jest coraz bardziej zdziwiony. — Nigdy nie dostałem tego listu — powiedział po chwili. — Dziwi mnie, że Albert Haushofer usiłuje nawiązać ze mną kontakt w czasie wojny. — To dziwna postać. Stamers usiłował zmienić temat, aby uniknąć pytań, skąd list znalazł się w rękach wywiadu. Czas, jaki upłynął od momentu przechwycenia listu do zaproszenia księcia na rozmowę, a więc ponad 5 miesięcy, został prawdopodobnie wykorzystany na ustalenie, kim był A. Wiele wskazuje na to, że ma dużo do powiedzenia w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Tak sądzę. Hamilton nie miał zamiaru dochodzić losu listu. Spotkałem go w Londynie. O ile wiem, został przysłany przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, aby kontrolować Joachima von Ribbentropa. Wówczas ambasadora w Zjednoczonym Królestwie. Od tego czasu nie miałem z nim kontaktu. Z wyjątkiem listu, który do mnie przysłał w lipcu 1939 roku. Mogę tylko powiedzieć, że moim zdaniem ten człowiek nie ma nic wspólnego z wojną. No cóż, dziękuję, kapitanie. Stamers wstał i wyciągnął rękę. Hamilton przestraszył się nagłego ujawnienia, że wywiad zatrzymał list adresowany do niego. Nie chodziło o przeszkody w utrzymywaniu korespondencji, ale mógł przypuszczać, że działania tajnych służb nie ograniczyły się do przeglądania jego korespondencji. Czemuż bowiem tak długo? Od września 1940 roku do marca 1941 trzymali ten list? Dlaczego nie zażądali wyjaśnień wcześniej? Mógł podejrzewać, że za jego plecami i w jego imieniu prowadzili korespondencję z Haushoferem, przygotowując zasadzkę. Tak było w istocie, jeśli wierzyć archiwom radzieckiego wywiadu. Rezydent NKWD w Londynie przejął meldunek od swojego podopiecznego pułkownika Franciszka Morawcza, szefa wywiadu rządu czeskiego w Londynie. Nie wiadomo z jakich powodów i kiedy nawiązał współpracę z wywiadem radzieckim, ale pod pseudonimem Księgowy przekazał do Moskwy wiele ważnych wiadomości. Wśród nich był meldunek nadany w październiku 1942 roku. Rezydent NKWD informował centralę w depeszy numer 450, powołując się na informacje od Morawca. Hess korespondował na temat swojej misji z księciem Hamiltonem. W tej korespondencji dyskutowano o szczegółach organizacji lotu, ale Hamilton nie uczestniczył w tym osobiście. Wszystkie listy Hessa do Hamiltona nie docierały do niego, lecz były przechwytywane przez służby wywiadowcze, gdzie przygotowywano odpowiedzi dla Hessa w imieniu Hamiltona. W tenże sposób Brytyjczycy zdołali ściągnąć Hessa do Anglii. Pułkownik Murawec, pisane przez VETZ na końcu, tak Rosjanie pisali nazwisko pułkownika, zapewnił mnie, że osobiście widział korespondencję między Hessem i Hamiltonem. Czy pułkownik Murawec nie mylił się? Podrabianie listów księcia Hamiltona, którego Haushofer zdał bardzo dobrze od 4 lat, z którym wymienił wiele listów, wydaje się nieprawdopodobne. Cała akcja, wymagająca wielkiego nakładu sił i środków, mogła wydać się w każdej chwili, gdyby Haushofer i Hamilton spotkali się w Szwajcarii, Hiszpanii lub Portugalii. A zważając, że w 1940 roku książę trzykrotnie wyjeżdżał na 10-dniowe urlopy w nieznanym kierunku, zapewne tak było. Budowanie zasadzki tak misternej, że Haushofer i Hess nie połapaliby się, że są osaczani przez brytyjskie tajne służby, o czym zawsze musieli pamiętać, jest niemożliwe. Ponadto przy boku Hessa był oficer SS Franz Felix Pfeffer von Salomon, bardzo groźny i przebiegły człowiek. Od 1934 roku pełnił funkcję szefa partyjnej służby wywiadowczej Hessa i łącznika ze służbą bezpieczeństwa Sicherheitsdienst Heinricha Himmlera. Miał doskonałe kontakty w wielu stolicach Europy, także w Londynie. Często z jego wiedzy na temat zamierzeń rządów państw zachodnich korzystał Hitler. Jest mało prawdopodobne, aby ci wszyscy ludzie dali się tak łatwo podejść i wpędzić w zasadzkę. Miesiąc po spotkaniu w Ministerstwie Lotnictwa 25 kwietnia 1941 roku Douglas Hamilton został ponownie poproszony na spotkanie do Ministerstwa Lotnictwa. Nie było tam Stamersa, lecz byli dwaj inni funkcjonariusze wywiadu. Kapitan D. L. Blackford z wywiadu RAF-u i major T. A. Roberts z kontrwywiadu MI5. Majora koledzy nazywali Smoła ze względu na jego szczególne zasługi przy nakłanianiu schwytanych niemieckich agentów, aby podjęli pracę na korzyść Brytyjczyków. Przejdę od razu do sprawy, powiedział Blackford. Proponujemy, aby zgodził się pan pojechać do Portugalii w celu uzyskania wszelkich informacji od Albrechta Haushofera. Hamilton nie wydawał się zaskoczony tą propozycją. Pojadę, jeżeli otrzymam taki rozkaz, odpowiedział, nie ukrywając niechęci wobec propozycji, jaką usłyszał. Ale Mówiono mi, że do takich zadań wybiera się ochotników. Ta odpowiedź wyraźnie zbiła z tropu jego rozmówców. Będzie pan mógł oczywiście przemyśleć tę propozycję. Do rozmowy włączył się Roberts. My też musimy zorganizować wyprawę do Lizbony od strony technicznej i zadbać o bezpieczny powrót. Hamilton nie miał jednak wiele czasu na rozważenie, czy powinien wyruszyć z tajną misją. Już następnego dnia zadzwonił do niego lord Eustace Percy, rektor Uniwersytetu w Newcastle, człowiek, który w 1936 roku zrezygnował ze stanowiska ministerialnego w proteście wobec bezczynności rządu brytyjskiego po wkroczeniu niemieckich wojsk do Nadrenii. Nie wiadomo, skąd dowiedział się on o propozycji, jaką pracownicy wywiadu złożyli jego przyjacielowi, ale gorąco namawiał Hamiltona, aby ten podjął się ważnego zadania. Książę wyraźnie nie miał na to ochoty. Nie mógł wiedzieć, jak rozwinęła się sprawa z jego przyjacielem Haushoferem i jaką rolę wywiad chce jemu przypisać. Tymczasem, dzień po rozmowie księcia z ludźmi z wywiadu, Albrecht Haushofer niespodziewanie wyjechał z Monachium do Szwajcarii, gdzie spotkał się z przewodniczącym szwajcarskiego Czerwonego Krzyża, doktorem Jakobem Burkhardtem. To była ważna postać w tajnych rokowaniach między wrogimi państwami. Jeszcze przed wojną spotykał się z Hitlerem, aby poznać jego warunki, od których uzależniał wstrzymanie przygotowań do agresji na Polskę. Później usiłował pośredniczyć w tajnych rokowaniach między ludźmi Halifaxa a Hitlerem. Co przekazał Haushoferowi? Jedno jest pewne. W marcu i kwietniu 1941 roku musiało dojść do wielu spotkań, których wynik utwierdził Hessa, że w Wielkiej Brytanii oczekują wysłannika Hitlera, aby omówić warunki zawarcia pokoju. Tajemniczy lot. Wszystko, co działo się z samolotem Hessa, wydaje się dziwne i tajemnicze. Gdy Messerschmitt Bf 110 stał na pasie startowym, Karl-Heinz Pintsch, adiutant Hessa, zrobił zdjęcie. Pod kadłubem samolotu nie widać dodatkowego zbiornika paliwa, bez którego Hess miał niewielkie szanse dotarcia do celu podróży odległego o 1400 kilometrów. Można jednak przyjąć, że zdjęcie zostało zrobione innego dnia lub przedstawia inny samolot, gdy w rzeczywistości Hess wystartował ze zbiornikiem dodatkowym. Nie tylko to jest w tym locie niejasną sprawą. Startując z Augsburga pod Monachium, Hess musiał przelecieć niemalże nad całymi Niemcami, aby znaleźć się nad Morzem Północnym. W czasie, gdy niemiecka obrona przeciwlotnicza była w stałym pogotowiu ze względu na niebezpieczeństwo brytyjskich nalotów, jego samolot nie mógł prześliznąć się niezauważony. A jednak nikt nie reagował na samotny lot, co możliwe byłoby tylko wówczas, gdyby dywizjony myśliwskie były powiadomione o przelocie samotnego Messerschmitta Bf 110. Staje się więc oczywiste, że Hess, startując z Augsburga, nie mógł udawać, że ma zamiar trochę polatać w okolicy. Wcześniej musiał powiadomić dowództwo obrony przeciwlotniczej, dokąd leci i o jakiej porze. Ponadto w czasie, gdy Hess leciał nad morzem Wielkiej Brytanii, wykryto promienie nawigacyjne nakierowane na Newcastle. Czyżby stacje w Niemczech pomagały zastępcy Führera odnaleźć cel? Jeżeli więc jego lot nie był samotnym wyzwaniem podjętym w całkowitej tajemnicy, to dlaczego nie wylądował gdzieś w Holandii, aby uzupełnić paliwo? A może tak się stało? O godzinie 19.28 samolot znalazł się nad holenderskim miasteczkiem Den Helder w odległości około 80 kilometrów na północ od Amsterdamu. Tam niespodziewanie zmienił kurs na północno-wschodni i zaczął oddalać się od brytyjskich wybrzeży. Leciał tym kursem przez 30 minut, gdy ponownie skręcił, tym razem na północny zachód, w stronę wybrzeży Szkocji. Dlaczego pilot, dla którego najważniejszym zadaniem było oszczędzanie paliwa, wykonał taki manewr i przez pół godziny leciał w kierunku przeciwnym do celu podróży? Można odpowiedzieć, że chciał oddalić się od wybrzeży Anglii, aby uniknąć wykrycia przez radary. Był to jednakże manewr całkowicie niepotrzebny, gdyż holenderskie miasto leży w odległości około 190 kilometrów od angielskich wybrzeży, a zasięg radarów wynosił około 130 kilometrów. Jeżeli jednak Hess chciał mieć absolutną pewność, że nie zostanie namierzony przez stacje radarowe, to mógł po starcie z Augsburga od razu skierować się do punktu, w którym znalazł się o godzinie 19.58, a nie do Den Helder. Zaoszczędziłby w ten sposób wiele cennego paliwa, którego brak mógł przekreślić szansę na powodzenie misji. O godzinie 20.52 według czasu Greenwich dokonał ponownego skrętu, tym razem na zachód w stronę Newcastle. I znowu stało się coś dziwnego. O 21.12 zawrócił o 180 stopni, a więc dokładnie w kierunku, z którego przyleciał. Później wyjaśnił to koniecznością oczekiwania na zapadnięcie zmroku. Podobno zaskoczyło go, że słońce było tak wysoko, gdyż nie przewidział, że na północy zachód następuje później. Do 21.32. A więc przez 20 minut latał tam i z powrotem, czekając na zmierzch. Dlaczego nie krążył? Obawiał się, że zataczając koła, może zgubić się w przestrzeni. Ostatecznie o 21.52 znalazł się w miejscu, które był przed 40 minutami. Tam wprowadził pewną korektę do kursu i o godzinie 22.12 minął linię brzegu. Był już nad Szkocją, choć nie zdawał sobie sprawy, że oddalił się na południe od zamierzonej trasy przelotu. Podliczenie prędkości i dystansu wskazuje, że czas nie zgadza się. Hess powinien dotrzeć do szkockiego brzegu godzinę wcześniej. Czyżby więc lądował gdzieś w Europie, aby uzupełnić paliwo? Major Adolf Galland, dowódca grupy myśliwskiej stacjonującej w Holandii, zeznał po wojnie, że wczesnym wieczorem 10 maja odebrał telefon od Hermana Göringa, który bardzo podniecony rozkazał podnieść w powietrze wszystkie samoloty. Adolf Galland, 1911 do 1994 roku. Służbę w Luftwaffe rozpoczął w 1935 roku. W czasie wojny w Hiszpanii od maja 1937 roku do lipca 1938 służył ochotniczo w Legionie Kondor. Za zasługi poniesione w czasie kampanii w Polsce odznaczono go krzyżem żelaznym drugiej klasy i awansowano do stopnia kapitana. W kampanii na zachodzie Europy 12 maja odniósł 3 pierwsze zwycięstwa powietrzne. Po następnych 10 zwycięstwach został awansowany do stopnia majora i przejął dowodzenie 3. eskadrylą 26. eskadry Jagdgeschwader 26, którą prowadził w walkach nad Anglią. Odniósł wówczas 57 zwycięstw. W końcu 1941 roku został awansowany do stopnia pułkownika jako najlepszy niemiecki pilot myśliwski. 69 zwycięstw, a następnie generała porucznika i 22 listopada tego roku przejął dowodzenie jednostkami myśliwskimi III Rzeszy. 28 stycznia 1942 roku odznaczony został przez Adolfa Hitlera diamentami za 94 zwycięstwa. Mimo zasług i 111 zwycięstw w styczniu 1945 roku obarczono go winą za gwałtowne pogorszenie się stanu niemieckiego lotnictwa myśliwskiego i usunięto ze stanowiska. Objął dowództwo Jagdverband 44, jednostki wyposażonej w nowe myśliwskie samoloty odrzutowe Messerschmitt ME-262. 26 kwietnia 1945 roku, po zestrzeleniu dwóch bombowców B-26, jego ME-262 został zestrzelony przez Mustanga, lecz zdołał wylądować na lotnisku Monachium Riem. Ciężko ranny w kolano dostał się do niewoli. Rok po zwolnieniu, w 1948 roku wyjechał do Argentyny, gdzie był doradcą w argentyńskich siłach powietrznych i przedstawicielem firm amerykańskich, a od 1955 roku pracował jako konsultant w zakładach lotniczych w Republice Federalnej Niemiec. Herr Reichsmarschall, nie ma żadnych raportów o nadlatujących samolotach wroga. Zdziwił się galant. Nadlatujących? Co rozumiecie przez nadlatujących? Krzyczał do słuchawki Göring. Macie zatrzymać samolot wylatujący. Zastępca Führera zwariował i leci do Anglii w BF-110. Musi być zestrzelony. Galant musiał wykonać rozkaz, ale nie rzucił w pościg za tajemniczym BF-110 wszystkich myśliwców, lecz z lotnisk w Holandii z każdej eskadry wysyłał jeden lub dwa samoloty. Wróciły, jak twierdził ich dowódca, nie odnalazłszy celu. Czy Galant kłamał, relacjonując rozmowę z dowódcą Luftwaffe? Nie miał żadnego powodu, by tak postąpić. Skąd Hermann Göring mógł wiedzieć, że Hess wystartował do Wielkiej Brytanii? Wydaje się, że właśnie po to Pinch zadzwonił do niego tuż po starcie samolotu Hessa. Dlaczego Göring, doświadczony lotnik, który łatwo mógł obliczyć, kiedy samolot Hessa znajdzie się nad Holandią, zadzwonił do Galanta dopiero przed wieczorem, nakazując zestrzelić BF-110, gdy samolot ten był już daleko nad Morzem Północnym? O godzinie 22.10 stacja radiolokacyjna w Otterkops, Moss, między Newcastle i Farne Islands, namierzyła cel zbliżający się do szkockiego wybrzeża na wysokości 4000 metrów. Operator zanotował w dzienniku 3 samoloty. Dalszy zapis jest jeszcze bardziej dziwny. Wynika z niego, że echo jednego z samolotów znikło z ekranu radaru, a dwa pozostałe samoloty zawróciły w stronę morza i zaczęły się oddalać. Zniknięcie pierwszego łatwo wytłumaczyć, gdyż Hess, zbliżając się do wybrzeża, obniżył lot do 15 metrów, tym samym jego samolot znalazł się poniżej zasięgu radaru. Dokumenty z baz obrony wybrzeża wykazują, że w tym rejonie nie było brytyjskich myśliwców, a więc dwa, które zawróciły, musiały być niemieckimi samolotami eskortującymi Hessa. Jest to bardzo prawdopodobne.